Okay. Cześć, słuchacie podcastu Inside Baseball, to jest odcinek 265 i z Wrocławia oraz z Warszawy mówią do Was Konrad Okoński, Mordeczka Prawilna.
Oraz Mateusz Żarkowski, Wąpierz Pospolity.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy, Polska mistrzem Polski oraz czytanka i newsy. News roku Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Cud w Wadowicach.
Relationship status, it's complicated.
Ociastowienie Giocondy.
I po rozmowie. Czas na CS-a.
Plan był dobry, ale karty nie szły.
Oraz szybka piłka. Piłka w trybuny i... Aftershow. Ciekawe, czy Mateusz widział jakiś dokument.
Aftershow. Widziałem 5, Konrad.
Mateusz jest...
I dopiero zaczynam.
Jest 3 czerwca. 3 czerwca.
3 czerwca.
W 1965 roku pierwszy spacer kosmiczny amerykańskiego astronauty Eda White'a ze statku kosmicznego Gemini 4. Mógłbyś pomyśleć, wow, pierwszy spacer kosmiczny, ale nie. Pierwszy spacer kosmiczny odbył się 18 marca tego samego roku i wykonał go orczy kosmonauta Aleksiej Leonow. Także orki były pierwsze, jak często.
Nie wiesz, czy były pierwsze, ale mówią, że były pierwsze.
Nie, bo tak wiesz, czytam tą stronę, na której czytam, co się dzieje danego dnia w różnych latach. I tam jest napisane właśnie, pierwszy spacer kosmiczny amerykańskiego astronauty. I ja tak, napisali amerykańskiego astronauty, czy to znaczy, że to nie był wcale pierwszy spacer kosmiczny?
I nie, to nie był nawet pierwszy spacer kosmiczny Amerykanów, to był pierwszy spacer kosmiczny amerykańskiego astronauty.
A wcześniej spacer kosmiczny amerykański odbył, nie wiem, jakiś amerykański pies?
Wydaje mi się, że to w ogóle nie możesz zrobić pierwszy spacer. To zależy, gdzie postawisz przecinek. Bo jak zrobisz pierwszy spacer, przecinek, kosmiczny amerykańskiego astronauty, to masz pierwszy spacer w ogóle i to należy do, Adama biblijnego.
Nie, do jakiegoś kowboja, bo to musi być amerykański
spacer. Nie, no pierwszego człowieka. Pierwszego człowieka, pierwszy spacer.
Tak, ale amerykańskiego.
No nie, no bo to nie, bo musisz postawić przecinek. Jak powiesz pierwszy spacer kosmiczny, no to wtedy masz tego Aleksieja Leonowa. Jeśli postawisz pierwszy spacer kosmiczny amerykańskiego astronauty Eda White'a, no to masz pierwszy spacer kosmiczny Amerykanów, ale jeszcze możesz powiedzieć pierwszy spacer kosmiczny amerykańskiego astronauty Eda White'a, czyli jego pierwszy spacer kosmiczny, sugerując, że miał więcej tych spacerów.
Pierwszy odbył się akurat 3 czerwca.
Tak, ale potem był jeszcze 3 razy.
Ed White, znany ze swoich spacerów.
Tak, ale mógłbyś powiedzieć tak, jakbyś miał na przykład 13 czerwca pierwszy mecz golfowy tego.
Amerykańskiego astronauty.
Tigera Woodsa na przykład. I to ma znaczenie.
No tak, fakt.
Jakby był profesjonalnym spacerem kosmicznym, spacerownikiem kosmicznym.
Wiesz, gdyby Ed White osiągnął w spacerach kosmicznych tyle sukcesów, co Tiger Woods, to może faktycznie miałby to sens.
Chciałbym zobaczyć, kiedy na przykład będzie pierwszy spacer kosmiczny amerykańskiego, i nie astronauty, tylko zwyczajnego obywatela na przykład. On nie jest astronautą, jest zwyczajnym obywatelem, po prostu ma pierwszy...
To tak nie działa chyba, wiesz? Wydaje mi się, że dostajesz status astronauty.
Dożywotni status?
To, wiesz co, a to jest ciekawa sprawa, bo...
Koleś może ssać tysiące chujów, ale raz przejdzie się po kosmosie.
Ssanie chujów nie występuje w definicji astronauty. Tak jak tylne światła nie występują w definicji światła drogowej.
No właśnie o to mówi. On się identyfikuje jako gej i mówi, możesz ssać tysiące chujów, ale raz przejdziesz się po kosmosie i już to zawsze jesteś znany jako astronauta.
Słuchaj, ostatnio podana w wątpliwość została definicja astronauty, bo ci milionerzy, którzy zapłacili kupę kasy, żeby polecić sobie w kosmos, jakby... Kogoś strasznie bolało, że oni również określają się astronautami, więc została jakoś zmodyfikowana ta definicja. Chyba, że musisz polecieć i wykonać jakieś naukowe badania?
Brzmi jak jakieś, to brzmi gender, to brzmi jak w ogóle, wiesz, astronaut is not a term, it's a spectrum.
No bo wcześniej wystarczyło, że poleciałeś w kosmos. Wydaje mi się, że poza orbitę ziemską, czy na orbitę ziemską?
Mi się wydaje, że wystarczy, że kiedyś spojrzałeś w kosmos i możesz się definiować jako trochę astronauta.
Nike, jeśli masz ciało, jesteś astronautą.
I'm something of an astronaut myself. Użyć tego mema z Williamem Dafoe.
Najprostsza definicja astronauty to osoba, która podróżuje poza atmosferę Ziemi, a także osoba trenowana do lotu kosmicznego. Przy czym to jest trochę bzdura, bo rosyjscy są kosmonautami. Więc rosyjskiej osoby, która poleciała poza atmosferę Ziemi, nie nazwiesz astronautą, bo to jest amerykańska nazwa. Nie?
Ojej, to nie wiem, czy to tak działa.
Dobra, jebać. Tak czy owak. Spacer kosmiczny amerykańskiego astronauty. 3 czerwca 1965
rok. Bomba. Moja rozkmina dotyczy tego, że Polska jest mistrzem świata w... Jest tak, jakiś tam komik wrzucił taką rozkminę, że Polska jest mistrzem świata w kategorii najlepszy kraj, gospodarz wojen, nie? I że mieliśmy kurwa wszystkie wojny. Jest to piękny,
oby nie,
piękny występ stand-upowy i bardzo mi się spodobał. I tak mnie to zainspirowało, że tak naprawdę możesz powiedzieć, że... O Jezus, tylko kto to był? Ten koleś ze szkła kontaktowego, taki młody. Zaraz... To powiedzieć podsiadło, ale to jest muzyk. Zaraz tak. Ktoś mi pewnie powie jakiś.
Czy szkło kontaktowe to jest jakiś seria stand-upów?
Satyryczny. Nie, szkło kontaktowe to jest satyryczny program chyba z TVN-u.
Hej, jeśli znasz kogoś, kto ma telewizor. A, stary, to. Salem pyta, czy Jachimek. Bardzo.
Nie, ten drugi.
Ten drugi, nie Jachimek.
Jachimek jest starszy już, a ten jest taki młody. On ma takie długie włosy.
Pamiętam, kiedy Jachimek nie był stary.
Nie Jachimek. Tomasz nie Jachimek.
Tomasz nie Jachimek. To jest dobre nazwisko.
Kurde, chcę oddać hołd, więc muszę sprawdzić.
Sprawdź go. Ja powiedziałbym ci coś, jakąś swoją kolejną rozkminę, ale... Ja Mateusz
Michał
nie pamiętam
Kępa
kolejnego
się
dnia niczego.
Nazywa się Michał Kępa.
Michał Kępa. Czy Kępa?
Kępa.
Wow, faktycznie przez Kępa M. Przez EM. Tak, ja bym napisał
to
przez
jest
M.
Ten, to do tego nawiązuję jak coś. I tak sobie pomyślałem, że są różne takie, no możesz powiedzieć na przykład, że profesja cowboy są profesje, nie? I profesje się gdzieś urodziły. Na przykład możesz powiedzieć, że na przykład... amerykański astronauta, no to jest profesja z Ameryki. Astronauta, no to jak widać jest profesja z Rosji, bo oni mieli pierwszego astronautę.
Nie, Rosjanie mają kosmonautę. Już to ustaliliśmy.
Kosmonautę, okej, okay. Dobrze. Na przykład cowboy to będzie amerykański. Na przykład pizzernik, człowiek robiący pizzę, to będzie włoski motyw, nie?
Pizzernik?
No, nie wiem, jak się nazywa osoba, która robić. Kucharz pizzy, tak?
Pizza szef?
Szef na przykład. Szef to będzie, wiadomo, francuski ziomek, nie? Jak sama nazwa wskazuje. Masz jeszcze jakiś taki zawód?
Zawód, który może pochodzić z jakiegoś kraju?
No, który w ogóle wywodzi się z jakiegoś kraju.
Szambonurek?
I z jakiego kraju?
Z jakiegoś kraju specjalizującego się w nurkach? Szczerze powiedziawszy, widziałem szambonurki tylko w Polsce, także może to jest typowo polski zawód. Senem napisał grubiorz ze Śląska, kurwa. Czym jest grubiorz?
Paleciarz Polak.
Paleciarz. Czy paleciarz to jest ktoś, kto skupuje... Kto kupuje, czy sprzedaje palety, czy... Grubiorz to je po polsku górnik, mówi internet.
A to jest sztygar?
A sztygar to jest chyba przywódca górników.
No co ty gadasz?
Nazwa stanowiska kierowniczego w górnictwie.
No co ty gadasz, czyli no. Sztyga przewodzi grupie grubiorzy.
No Sztygar co ty gadasz, to jest jak... grubiorzy.
To jest jak... A jak się nazywa grupa grubiorzy? Że możesz powiedzieć, że tak jak po angielsku masz, że na przykład masz Murder of Ravens, czy coś takiego.
Flaszka grubiorzy.
Flaszka grubiorzy, flaszka jako grupa grubiorzy. To by było... Grubiorium jest też niezłe.
O Jezu. Jest też stanowisko nad Sztygara, mówi Sener.
Ja wam polecam, jest taki w ogóle koleś, którego kiedyś mi podrzucił znajomy i mi to rozjebało beret. To się nazywa Sztygar Bońko.
Nie wiem, czy doznaję rzeczy.
Sztygar Bońko jest takim raperem wyjebanym, który jest, to jest taki polski Cypress Hill.
Pierdolę.
To jest wyjebane, ale to jest naprawdę dobre. Jakby...
A, nie jest bekowe.
Można się wkręcić. Nie, to jest bekowe i dobre jednocześnie. Jest naprawdę... No mi to bardzo przypomina Cypress Hilla ze swojej świetności, nie?
Faktycznie mają taki klimacik trochę.
Jest mega. No i tak sobie pomyślałem, że w takim razie, jeżeli Polska jest gospodarzem, najlepszy kraj gospodarz wojen, to sobie pomyślałem, że my jesteśmy pierwsi w kategorii event planner w ogóle. I to jest zawód wychodzący się z Polski właśnie.
No jeśli wojnę uważasz za event.
No jest to światowej skali event, Konrad. Przygotowujemy wszystkich, przygotujemy przekąski, nikt nie wyjdzie z pustymi rękami. Powiem ci, rozdamy się na lewo i podzielimy się na lewo i prawo, ale rozdamy wszystko dookoła.
Jezus Maria. Jak się nazywa ten sketch, w którym on opowiada te rzeczy?
O, nie wiem, no ja wysłałem tutaj na górze.
Bo on ma trzecia wojna światowa, coś takiego na przykład.
Tak, coś takiego. To jest całe pewnie jego wystąpienie.
A, bo ty wysłałeś na Facebooku całe wideo, dobra.
To jedno konkretne, ten wycinek.
Wkleić do naszych notek. Ponieważ jestem...
Bardzo mi się podoba ten występ. To jest coś takiego, co w ogóle to dostałem od memamy, więc...
Powiedziałeś słowo memama tak, jakbym miał rozumieć, kto to jest.
Oczywiście, że tak. Gadaliśmy o tym 3 razy. To jest mama, która wysyła ci memy, na które są takie chujowe i wysyła ci memama. No i ty patrzysz i mówisz, 90% jest słabe, ale... No, kocham to, oglądam.
Nie, bo to, powiedziałeś to w taki sposób, jakby to było czyjeś konto na Instagramie na przykład.
Nie, bo to jest termin. To jest termin. Memama to jest memama, każdy ma swoją memamę.
To prawda.
Znaczy, Niektórzy mają martwe mamy.
Ja mam bardziej emotkamę.
Emotkamę, twoja jest dobra w emotikony, tak?
Tak, ale nie dostaję od niej za dużo memów. Możliwe, że
zawsze wysyła. Mi zawsze wysyła bakłażany, nie wiem co to znaczy.
Ja też nie. Oh Jesus, to co, czytanka?
Mhm. Pogadaj mi o bobrach.
Już.
Kupa do wrót ci stuka.
Czytanka. Dostaliśmy, od kogo ja to dostałem, Jesus? Dostaliśmy do przeczytania ogłoszenie o pracę, w którym ponoć ty będziesz mógł wytłumaczyć niektóre terminy, a ja będę musiał pytać, dlaczego świat zmienia się, ja nie rozumiem.
Mi się strasznie podoba.
To jest ogłoszenie o pracę, tylko to ogłoszenie jest na jakiejś fińskiej... Dlaczego to jest na jakiejś fińskiej stronie? Czy to mi się tylko otworzyło na fińskiej wersji tej strony?
Bo to jest fintech.
Okej.
Okay. Nie, to taki żart, bo fintech znaczy finance technology, a to jest, ale możesz pomyśleć, że jest z Finlandii.
Ale to jest w Helsinki, Finland. Czyli no oni widzisz. Szukają w Finlandii osoby do pracy po polsku? Dobra, ja
tak, no bardzo teraz jest, żyjemy w czasach, kiedy się wszyscy pracują remote, więc...
Dobra.
Poza tym to jest rekruteczna, to jest, podejrzewam, że to jest rekruter polski.
Dobra, to czytamy może po jednym dziale. Ja zacznę. WE mordeczka prawilna. Wytłumacz mi od razu, czym jest WE może.
Technologia.
Tak? Aha. Tak po prostu?
To jest JavaScript framework.
Okej. Node.js, nice to have. Siema, jesteśmy ekipą, która tworzy web appki i szukamy aktualnie rozgarniętego WE deva albo devkę. Robimy w zasadzie we wszystkim: fintech, e-commerce, logistyka, co chcesz. Mamy klientów głównie z zagranicy i jesteśmy firmą z zasadami, a zasadą numer jeden to czystość kodu, to musisz zapamiętać. Dobre chłopaki i dziewczyny robią dobrą robotę, krótko, a po drugie, rozwój. Tuningujemy cię i możesz nam wierzyć na słowo, że wiemy, jak to się robi, bo robimy to od 12 lat. Także mordeczko, wkładaj dresiwo i wsiadaj. Wszystko masz tu napisane. Czytaj hajs.
Mhm. A, hajs. To zależy. Jak umiesz więcej, to kręcimy licznik i więcej dostajesz. A jak jesteś trochę szczawiem, to nic nie bój. Na początku będziesz dostawał mniej siana. Na tym to polega, że cię nauczymy. Nie? Sztywniutko. Nikogo tu nie boli, że programista może uczciwie zarobić.
A co, stawki też podane. Za mid 10, 500 do 15 na fakturę VAT, czyli rozumiem, że to jest brutto.
Brutto B2B. To jest netto B2B.
Bo to już B2B to jest jak te bed and breakfast.
Nie, to jest BNB.
Aha, fakt. Co znaczy B2B?
B2B znaczy business to business, czyli masz...
Aha, czyli ty masz firmę, oni mają firmę. I... Tak, dobra. Jaka technologia, wariacie? Bez tego to lipa. WEGS, JavaScript ES6+. Dlaczego WEGS jest dwa razy? Czy to jest jakiś dowcip
im zależy.
Branżowy?
Bo im zależy.
Aha, czyli musisz mieć... Dobra. Bonus propsy Node.js. Czy to jest... Czy WEGS i Node.js to są dwie różne sfery JavaScriptu? To są dwa frameworki, tak jak mówisz?
Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że Node jest... Nie wiem, czy jest frameworkiem. To jest... Node.js wydaje mi się, że to jest... runtime environment. To jest coś szerszego.
Okej.
WE jest frameworkiem, to jest coś, co jest tak jakby skrzynka z narzędziami, która pozwala ci, ma już gotowe rzeczy. Więc jeżeli zakodujesz wszystko w tym WE, podejrzewam, że frameworki są zoptymalizowane, żeby działać ze sobą, więc to jest trochę tak, jakbyś miał jakiś język typu JavaScript. JavaScriptu masz coś, w czym to odpalasz i to jest ten Node. Natomiast samo WE jest frameworkiem, czyli jest taką skrzynką z narzędziami i możesz... No są jeszcze inne frameworki javascriptowe. React jest chyba bardzo znany. A nie, Node.js też jest. Angular jest znany i widać, że Node.js też jest w takim razie znany. Okej, okay. nie wiedziałem, że, no, że to jest ten. Ja nie znam się na javascripcie za bardzo, ale dobrze wiedzieć.
Czytając dalej, braci się nie traci, siorki też nie. Nie dogadujemy się tylko na jeden projekt i nara. To jest stała współpraca. Wchodzisz do ekipy i razem planujemy działanie. Kończy się jeden projekt, wchodzimy w drugi. Jesteś z nami, mordo. Murek może się zmienić, ale kłócamy zawsze razem. Luźna guma. Czytaj dalej.
Uff. Zadałeś mi pytanie, więc ja moja odpowiedź zgubiłem się.
A ty czytasz teraz o Node'ach. To czekaj, to ja mogę...
Oczywiście, że tak. Dawaj.
Gdzie i kiedy? Nie musisz się pokazywać na rejonie, pracujesz gdzie chcesz, jak chcesz. Możesz wpadać do Krakowa na kwadrat, zawsze jakieś ziomeczki na miejscu siedzą, poratują szlugiem. Na kepsa też jest zawsze z kim wyskoczyć, ale wiadomo, spiny nie ma. Tylko pilnuj się, że jesteś w robocie od 8.09 do 16.17. Deal wygląda tak. Jak mówi księga ulicy, jeśli chcesz przejść przez decodest drzwi, musisz być na B2B. A jak B2B ci śmierdzi, to www.useme.com też jest git. Co? Czym jest... Przecież B2B to jest business to business. To czym jest useme.com? Czy to jest też jakiś dowcip z... czekaj.
Zakładam, że czy to są jak tylko... nie masz B2B, to możesz jak przez pośrednika ogarnąć.
A, dobra, już rozumiem. Living in a coder's paradise. Jak wiesz, że confident nie oznacza confident i potrafisz kibicowi Manchesteru wytłumaczyć, czy ma problem, to znaczy, że jesteś komunikatywny, komunikatywna. O to chodzi, im sprawniej nawijasz, tym lepiej, ale to nie znaczy, że szukamy Eminema. Benefity and profity.
Nie, no spoko, bardzo. Zostawmy, żeby tam się nie... Zostawmy.
Tylko przejrzę tylko, czy jest jeszcze jakiś fajny kwiatek. Chillerka też się musi zgadzać. Dobry przekaz, chwilę ulotne. Okej. Dobra, tutaj są...
Nie, no wiesz, no ostatecznie wyróżnili się, tak? Jeśli chodzi o ofertę, no to jest to średnio dobra oferta.
Tak? Wygląda jakby płacili spoko.
No, ale też nie jestem programistą. Nie teraz, nie? Wydaje mi się, że 21 za seniora to bardzo mało.
Rozumiem.
Wydaje mi się, że teraz po inflacji seniorzy są w okolicy 30.
Rozumiem.
Przynajmniej my tyle płacimy za seniorów.
Ostatnie zdanie oferty to CV z coachana wskakuj do rekrutacji. Kto nie skacze, ten z HR-u.
Nie, to nie jest brutto, to jest netto, jak już podają. Net, nie podaje się stawki, to jest brutto.
No
czy
nie,
sumie,
no jak?
Czy nie? Czy
jeśli
to jest,
na fakturę VAT, to musi być brutto.
O Jezu, no to jest...
Oni nie płacą
to...
za ciebie niczego.
Naprawdę? No to jest 15 na fakturze VAT? To dziwnie, no bo faktury, to jest podawanie, to jest tak jak podawanie długości chuja z kręgosłupem, w sensie faktura VAT nic nie kosztuje firmy, co więcej jest benefitem dla firmy, bo fakt, że ja sobie wrzucam coś, to nie ma znaczenia. Nie działa to dobrze.
Ale Mateusz, jak więcej umiesz, to kręcimy licznik i więcej dostajesz. Pamiętaj, że nikogo tam nie boli, że programista może uczciwie zarobić.
No nie wiem, czy jak na razie tutaj pokazują, że nie za bardzo kręcą licznik.
Znaczy wiesz, jeśli jesteś trochę szczawiem, to nic się nie bój, że możesz dostawać mniej siana. Okej, okay, koniec czytania.
Ja też dostaję psychic damage od słuchania tego.
Dobra, idziemy w newsy. These are tonight's headlines. News roku Tatrzańskiego Parku Narodowego. Bóbr wszedł na grań Tatr Wysokich. Spadł w przepaść i
tylko,
zginął.
Jeszcze tylko dokończę do tego. Przepraszam, ja wiem, jesteś... rób ruchy okrągłe językiem.
Usta pełne.
Musisz literować alfabet. Mi się bardzo spodobało komentarz, bo ja mam grupę taką na fejsie, w której jestem z programistami i tam wrzucił taki... Ktoś wrzucił to ogłoszenie właśnie i ludzie tam się wypowiadają i ktoś pisze... Bardzo mi się podoba to ogłoszenie, bo od razu widać, czy jest ono dla mnie interesujące. Otóż nie.
Ja muszę jedną rzecz im przyznać.
Zasięgi mają zajebiste.
Ja muszę im
Wszyscy
przyznać,
o tym wiedzą.
Ja muszę im przyznać, że podziwiam, że zatrudniają kogoś i ta osoba może wybrać, co chce. Fintech, e-commerce, logistykę. Robimy we wszystkim. Fintech, e-commerce, logistyka, co chcesz. Nie, co chcesz, możesz powiedzieć zleceniodawcy. Twój pracownik ma robić to, co ty chcesz.
Nie do końca, no bo możesz w trakcie jednej firmy, jeżeli programujesz, no to możesz wybrać sobie różne projekty.
Rozumiem, dobra, w takim razie przepraszam. Przepraszam, zatrudniajcie ludzi. Czy możemy wrócić do Bobra?
Jest.
Musisz wiedzieć, że bóbr zamieszkujący rejon Morskiego Oka, który przezimował...
Wiesz co taki bóbr mówi wcześniej rano?
Co?
Dzień bobry.
Kurwa. A potem siada i zawija w te sreberka.
Dzień bobry.
Bóbr zamieszkujący rejon Morskiego Oka, bo przezimował przy wodospadzie dwoista siklawa, postanowił ku zaskoczeniu przyrodników zapuścić się w wyższe partie Tatr. Niestety odważna eskapada nie skończyła się dla niego dobrze, pisze tatromaniak.pl. Do służb Tatrzańskiego Parku Narodowego spłynęło zgłoszenie z informacją, że pod szpiglasową przełęczą znalazł bobra. Najprawdopodobniej dotarł na samą grań i spadł w dolinę 5 stawów polskich. Pomyślałem, że...
Czy to jest jakiś... Dlaczego to jest news?
Już ci mówię.
What the fuck is this news? Czy to jest znany bób?
Leśniczy TPN Grzegorz Breniarski mówi, że już fakt, że był w Morskim Oku taki bóbr, to jest ewenement, a to, że wyszedł na szpiglasową przełęcz i tam dokonał żywota, to jest news tego roku. Więc pomyślałem, że będziecie chcieli usłyszeć o tym. Nigdy nie było takiego przypadku w Tatrach, Mateusz.
Rozumiem, czyli te góry są tak wysoko, że bobry nie żyją, nie zapuszczają się tam.
Znaczy wiesz, bóbr chce ściąć drzewo i zajebać rzekę, nie? A w wysokich górach generalnie nie ma nawet drzew, bo jest za wysoko,
jak takim się kurwa bardzo podoba, to mogą wywieźć bobry do Morskiego Oka.
No mogą, ale w sensie, bo Bobry nie chcą tam być teoretycznie, poza tym jednym, który był pionierem.
Bobry lubią spokój?
Tak, aha, jeszcze jedno.
Ja nie wiem, bo ja widzę, bo na przykład u mnie pływają Bobry po Warszawie, nie?
Jak?
Jest na... No kurwa, idziesz sobie ulicą, idziesz sobie nad rzeką i nad Wisłą, Bobry po prostu budują te... To się nazywa żeremie.
Z czego? Z samochodów?
Nie, zbierają... Wisła płynie dosyć szybko. I one zbierają drewna, które są, które płyną, bo się zerwały, bo woda się podnosi i opada bardzo mocno na Wiśle. To znaczy, że ona wymywa okoliczne drzewa. I te Bobry generalnie uwielbiają to. Więc one, kurwa, budują te swoje żeremie, budują, a potem woda znowu się podnosi, im to niszczy, one znowu budują i tych Bobrów jest tam w chuj. Możesz sobie wyjść na wały i w niektórych miejscach idziesz, patrzysz i ja mówię, ja nie wiem, co to jest, co tam kurwa pływa. Tam coś żyje. I poszliśmy, stoimy i mówię, ja pierdolę, rodzina Bobrów. Normalnie. I widzisz, że one zasuwają, pływają i biorą te patyki, gdzieś tam z nimi uciekają. No możesz zobaczyć, super to wygląda. O, widzę, że ktoś wrzucił.
Ekstra.
O, tak wyglądają te Bobry. Są... O, widzę, że nawet to samo miejsce.
Super.
One zajebiście wyglądają w ogóle. Wyglądają jak takie... Biwery.
Biwery. Jak masz otwartego tego newsa, to jak zjedziesz na sam dół, to pod tym newsem jest jeden komentarz. Miłosza Klima. I napisał świeczkę. Taką, wiesz, tak jak kiedyś była emotka świeczki. Dwa nawiasy i gwiazdka.
Mhm.
I podziwiam, to jest jeden komentarz i ten koleś jest mu przykro z powodu Bobra. Dałem mu lajka, ma teraz dwa.
Świeczko, świeczka dla Bobra.
Hej, wejdźcie, zalajkujcie mu tego, tą świeczkę, proszę.
To ciekawe, ja też używam świeczki na Bobry.
Okej, dobra, nie będę was męczył dalej Bobrem. A pomyślałem, że może wiesz, będziecie chcieli wiedzieć. To jest tak, news, wiesz, świat jest pełen mrocznych rzeczy. Dobrze mieć takiego newsa o zwierzątkach czasami, nawet jeśli umierają. Przejdźmy w takim razie w inny rejon Polski. Wadowice. Z papieskiej laski trysnęła woda. Musisz wiedzieć, że w Wadowicach jest taki posąg Jana Pawła II, w którym on trzyma pastora w lewej ręce, a prawą ręką, wiesz, pokazuje znak szatana. I
on nie był tym celibatem?
W sensie, czy był, żył w celibacie?
No.
Niekoniecznie, nie? W sensie on miał chyba jakąś dziewczynę, zanim został papieżem albo księdzem.
A, rozumiem. I to ale... z niej trysnęła ta woda.
Nie. Słuchaj. Była, ten posąg 10 lat temu miał wbudowaną fontannę, także z dołu tej laski, tego pastorału, wylewała się woda i spływała po cokole. Ale wiesz, fontanna była zepsuta od 10 lat. Więc teraz, kiedy ją naprawiono, ludzie myślą, że to jest cud, że woda leci z pomnika.
Brzmi jak...
I zbierają tą wodę i sprzedają za 50 zł za butelkę. Bo to jest cud, Mateusz, ta woda pewnie leczy.
Brzmi jak dobry deal.
O Jezus. Byliśmy dzień wcześniej niedaleko w Licheniu i tam też się zbiera wodę do domu, bo jak mi powiedziano, podobno leczy z chorób. Może pomoże na mój reumatyzm, dodaje pani, z którą dokonano wywiadu. O, fuck. W dwa dni jakby ludzie, lokalny dibler rozkminił, że może sprzedawać buteleczki z wizerunkiem Jana Pawła II i nalepką woda papieska.
Lokalny dibler. Podoba mi się to w ogóle, jego określenie, nie?
Gdziekolwiek znajdzie się grupa przynajmniej 10 osób, znajdzie się ktoś spróbujący sprzedać im podejrzanie wyglądające kiełbaski w bułce. Mam małego newsa związanego z Pratchettem w ogóle. Będzie film animowany.
Myślałem, że z tym Pratchettem jak z tym Bobrem.
Trzaska, czy ty możesz przestać, kurwa, robić te rzeczy? Będzie film animowany, bazowany na niesamowitym Maurycym i jego uczonych szczurach.
O.
Wygląda całkiem przyjaźnie.
Nie czytałem.
Jeśli nie czytałeś, to ja chyba mogę polecić.
To jest dla dzieci, nie?
To jest dla dzieci, ale nie jest. W sensie to jest dla dzieci, tak jak Pratchett lubił robić dla dzieci. W sensie...
Mm-hmm. Rozumiem. Jest to dla dwóch, dla dzieci i rodziców.
Było tak, że śmierć był świętym Mikołajem i jakaś dziewczynka poprosiła o miecz i śmierć dał jej prawdziwy miecz. I oni mówią, nie możesz tego jej dać. To zabawka edukacyjna. Ale ona może się skaleczyć. To będzie dobra lekcja. To mniej więcej w ten sposób jest to dla dzieci. W sensie, że jest to dla dzieci, ale jest tam śmierć i cierpienie i tortury czasami. Bo szczury są bohaterami. A szczury, wiesz, umierają w pułapkach. Generalnie czytałem tą książkę tylko jeden raz i pamiętam, że była fajna. Ale... Yes. Your results may vary.
Okej. Okay. Opowiadaj dalej.
Relationship status, it's complicated. Kobieta seksualnie, z pociągiem seksualnym do przedmiotów jest w związku z samolotem. Jest tu dużo rzeczy, o których chcę porozmawiać. Laska nazywa się Sara Rodo z Dortmund w Niemczech. Jest zakochana w samolocie, tylko że ona jest zakochana w konkretnym modelu samolotu. W sensie nie w modelu obiekcie, tylko w modelu w Boeingu 737. Mhm. I to nie jest tak, że ona kocha konkretny samolot fizyczny. Ona kocha ten model, więc ona ma miniatury tego modelu, śpi z nimi w łóżku, uprawia z nimi seks, a czasami lata ten samolot.
Zaryzykuje żart.
No?
Zaryzykuje żart.
Ryzykuj.
Mogę zostać skancelowany w przyszłości.
Przez obiektu
mówi, Sara Rodo from Dortmund, Germany has 50 replica models that sleep in her bed and says it's the best sex she's ever had. And i kiedy na nią patrzę, somehow I don't doubt it.
Jest... Ja chyba nie rozumiem po prostu, bo ja rozumiem, że ona jest obiektofilem i ona uprawia seks z obiektem, ale ona jest bardziej zakochana w designie tego samolotu chyba?
Nie wiem, mam coś takiego, że... Na zasadzie to jest kobiecy taki incelizm.
Ale to nie jest pierwsza taka osoba, o której gadamy.
Tak, tak, dlatego why the fuck is this news?
Bo to dopiero druga taka osoba.
Why the fuck is this? Ktoś miał taki segment. Why the fuck is this news?
Muszę też sobie komuś ten... Żabcoina. Gadaliśmy kiedyś o kobiecie, która kochała samochód chyba. Ta laska wcześniej kochała pociąg, a teraz kocha ten samolot. Co jest jakby, wiesz... Spoko. Ja chyba po prostu nie rozumiem, jeśli kochasz obiekty, dlaczego nie kochasz konkretnego... To jest ten sam problem, który miałem tydzień temu z tym hologramem. Dlaczego nie kochasz konkretnego... konkretnej repliki, albo...
Mogę ci wytłumaczyć to, Konrad. Też zaczytuję Pratchettem.
No.
Jeżeli masz młotek i to jest święty młotek, krasnoludów na przykład, i ten młotek na przykład zepsuje mu się ten, jak to się mówi, ten drąg, nie? Zepsuje mu się to, co się trzyma.
Tak, rączka.
Się połamie. Rączka się zepsuje i ten...
Stylisko.
Trzon, nie wiem jak to się nazywa. Ale jeśli to się zepsuje, połamie się i wymienisz to na nowy, to czy to jest ten sam młotek?
Tak.
Święty młot krasny. A czy jeśli potem mija 3 lata i zepsuje się góra młotka, ten metal, ten kamienny na przykład część, ona się zniszczy i wymienisz na nową, to czy to jest ten sam młotek?
Może. A czy to się nie nazywa młotkiem Odyseusza albo coś takiego? Czy to oryginał tej rozkminy nie pochodzi od statku Odyseusza, że Odyseusz wypływa w rejs swoim statkiem i w międzyczasie wymieniają maszt i wymieniają poszycie i wymieniają pokład i wymieniają ster? I czy to jest wciąż ten sam statek? Łódź Jazona, mówi Arnoin.
Nice.
Po Argonauci.
Nice.
Czyli Berdin de Barrow mówi, że to jest jak waifu, że kochasz... nie wiem. Generalnie...
Ja mogę zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli na przykład uprawiasz seks z samolotami i trafiasz na pierwszą stronę wiadomości, to kochasz uwagę.
Tak, to prawda. A ja też myślę, że masz też problemy z faktycznym związkiem, bo
no dlatego
poprzedni
mówię,
odcinek
no,
nic
ja
nie powie.
Dlatego dla mnie to jest, taki trochę female incel.
To jest...
Ale to jest okej, okay, to się będzie zdarzać coraz częściej.
Może. W sensie...
To się będzie zdarzać coraz częściej.
To jest okej, okay, w sensie... Ja, wiesz, że ja nie mam problemu z tym, żeby ktoś miał dziwne seksualne preferencje. Ja mam problem, żeby dla niej to był związek. Bo to nie jest... To nie może emocjonalnie wypełniać jej duszy.
Jeżeli... Konrad, powiem ci, jak Konrad to zdefiniuje. Jeżeli, kurwa, nie masz dziecka i nie wstajesz o 5 rano i nie masz, kurwa, wspólnego kredytu, którego nie wiesz, jak spłacić, to nie masz, kurwa, związku, rozumiesz?
Nie. Ja ci powiem to na ja mam taką zasadę z fairies. Jeśli ktoś się przebiera za fairies, jeśli ktoś się przebiera za lisa, żeby uprawiać seks z kimś przebranym za łosia, to jest to dla mnie normalne. Ale jeśli ktoś się przebiera za lisa po prostu w domu, żeby wypić herbatę, to jest dziwne dla mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi. W sensie, jestem w stanie zrozumieć dziwną preferencję seksualną, ale ciężej mi zrozumieć potrzebę bycia lisem na co dzień.
No widzisz, to dla mnie tak, jeżeli na przykład ktoś zakłada garnitur do pracy, to jest normalne, ale jeżeli ktoś zakłada garnitur i chodzi w nim po domu...
W domu business casual.
Rozumiem, co mówisz. Dobra. To chcę przekazać.
Dobra. Ociastowienie Dziekondy. Napisałem ten tytuł w ten sposób, żebyście nie wiedzieli od razu, o co chodzi. Mężczyzna przebrany za kobietę na wózku inwalidzkim podjechał do obrazu Leonarda da Vinci w Luwrze, wstał, dobył ciasta i wysmarował szkło chroniące dzieło. Następnie wykrzyknął: pomyślcie o planecie Ziemi, ludzie ją niszczą. Rozsypał płatki róż i został powalony przez ochronę. To nie jest ponoć pierwszy raz, kiedy ktoś chce wykorzystać obraz Leonarda da Vinci do głoszenia jakichś swoich idei. On pojechał na wózku inwalidzkim dlatego, że w tym pokoju, w którym jest Mona Lisa, zawsze jest w pizdu ludzi. A jeśli jesteś na wózku inwalidzkim, to masz taki specjalny tor, którym możesz podjechać, żeby zobaczyć ją z bliska. Bo wiesz, nie widzisz.
Nice.
Ponad głowami. Ja chciałbym tylko tak zauważyć, że on był dosyć fajny, że zaatakował właśnie Mona Lisę, bo Mona Lisa jest za szkłem. Jako jedyny obraz w Luwrze. A nie jest jedynym obrazem Leonardo da Vinci w Luwrze. Inne jego obrazy są naprzeciwko Mona Lisy i nie są za szkłem. Więc jakby chciał faktycznie zniszczyć obraz, to mógł. Ale nie zniszczył. Więc trzeba mu oddać trochę, wiesz, szacunku.
No.
Nie?
W sensie, ja mam jeden problem. Tak, można. Jakby można. Ja mam z nim ten sam problem, co z Gretą Thunberg. Bo... Oglądałem ostatnio właśnie dokument też o Grecie i jakby próbowałem zrozumieć fenomen i jest strasznie ciężko zrozumieć fenomen, bo Greta mówi, ja nie będę chodzić do szkoły, będę protestować przeciwko zmianom klimatu i jest zapraszana na największe kurwa zloty, ale kiedy... mogłaby faktycznie wykorzystać swój czas antenowy, żeby powiedzieć, jak można naprawić rzeczywistość czy świat, to i dostaje ten czas i może mówić, to nie mówi nic, to da się zrobić, ponieważ nie chodzi do szkoły i nie wie, kurwa, jak naprawić środowisko.
Ale to nie jest jej rola, Mateusz, żeby powiedzieć, jak naprawić świat.
No jest. Jeżeli narzekasz, ale nie masz lepszego pomysłu, to kurwa, to co?
Ona jest takim tylko symbolem dzieciaków, które mają odziedziczyć, wiesz, rozjebane środowisko. To nie jest tak, że dzieci wiedzą, jak naprawić to środowisko.
No to mam dla ciebie bolesną lekcję.
No.
To, że dzieci nie wiedzą, wcale nie znaczy, że dorośli wiedzą. To jest ta bolesna lekcja. Jakby nie bądź taki, kurwa, uprzywilejowany i wyjdź ze swojej dupy, nie?
Ja wiem, że ty jej nie lubisz. Kiedyś już gadałeś o tym.
Nie, jest okej, okay. Ja ją bardzo lubię. Ja ją bardzo lubię, jest spoko, jest fajnym influencerem i tak dalej, ale tyram z tego po prostu, że jest... Ona jest świetna, nie? No kurwa, generalnie, wiesz, chodzi i gada, fajnie, udało jej się przełamać jakąś rzecz, ale teraz mogłaby zrobić jakiś research, mogłaby, co dalej, kiedy krzyczenie nie wystarczy. W sensie, wszyscy powiedzieli, okej, kurwa Greta, fajnie, masz teraz głos, co dalej? I Greta mówi, ja nie wiem, wy mi powiedzcie. No to ona mówi, no to kurwa, jesteś w tym samym miejscu, co my teraz. W zasadzie, gratulacje, jesteś politykiem.
Ma 19 lat, już teraz musi odpowiadać za swoje czyny.
Nie, no jest jakby, no, to nie o to chodzi, nie? No dobra, no chcesz być symbolem jakiegoś ruchu, okej, ale to nie wystarczy, nie możesz być tylko symbolem. To nie jest tak, że...
No możesz, jeśli jesteś symbolem dzieci.
Ale to nie jest problem jej, wydaje mi się, że to jest problem... no tak, możesz do jakiegoś czasu... Możesz powiedzieć, ja swoje, fajnie, że udało nam się, ja zadbam o to, żeby być spokesmanem, a nie symbolem. A to jest coś innego. W sensie, weź kurwa trochę odpowiedzialności za to, co się dzieje. No za to, no jeżeli krzyczysz, że coś ci nie pasuje, okej, nie ma sprawy. Ale potem weź kurwa, odpowiedzialność za to, zobacz, co się dzieje, skontaktuj konkretnych ludzi, zobacz, co można zrobić.
Ale mi się wydaje, że aktywizm sam w sobie też jest działaniem, Mateusz. Bo musisz rozkminić to w ten sposób.
Nie, z definicji wszystko jest działaniem.
Nie, ale zobacz, jeśli ona jest wystarczająco popularna, jeśli ona jest wystarczająco popularna, krzycząc chrońmy ziemię, żeby firmy, które zaczynają podejmować ekologiczne kroki, jakby nabijały sobie marketing w ten sposób, to ona przyłożyła rękę do tego, żeby, wiesz, poprawić ekologiczną sytuację. Bo nakręciła taki, wiesz, nakręciła popularność ekologii na tyle, żeby firmom opłacało się w to inwestować.
Tak, ale zrobienie czegoś. To jest problem dzisiejszych. Rozmawiałem wczoraj z ziomkiem ode mnie z pracy.
A, okej, okay. Chciałem powiedzieć profesorem albo tym.
Nie, nie,
drabarzem.
Z ziomkiem ode mnie z pracy. Takim jednym z prezesów.
Rozmawiałeś ze swoim fąflem.
No, to tak ciężko to określić, bo to zmienia. Ale no bardzo, bardzo... I tak zaczęliśmy rozkminiać, że w sumie najtrudniejsza rzecz, która się teraz dzieje... Rozmawialiśmy o demokracji akurat. I... Mam taki problem z tym, bo mam wrażenie, że... Jakby demokracja jako... Ale w ogóle cały... Jakby ludzie są bardzo fragile. Ludzie są bardzo tacy delikatni. I są bardzo łatwo manipulowalni. A teraz z pomocą sztucznej inteligencji... I danych potrafimy niesamowicie dobrze manipulować ludźmi. Do tego stopnia, że jest to tragedia, nie? I teraz, kiedy ona krzyczy w ten sposób i nagłaśnia jakiś temat, no to jest ciągle marketing.
No tak. Marketing ziemi.
To nie jest marketing ziemi, to jest komodyz... Później tutaj Żyżek jeszcze wchodzi. I nie wiem, czy kojarzysz Sławoja Żyżka.
Skojarzę jego nazwisko, Mateusz. Dlaczego Żyżek pojawił się w tej rozmowie? Mówiliśmy o smarowaniu ciastem obrazów. Ja się czułem dobrze w tym temacie, ponieważ jestem po akademii sztuk pięknych. Tak.
To daj mi domknąć, Konrad. To daj mi domknąć i daj mi domknąć tylko temat. Sławoj Żyżek mówił o czymś takim, taki termin jakby spopularyzował jak komodyzacja. Mhm. Czyli zamienianie konceptu w produkt, który sprzedajesz. I mam wrażenie, że to tu się dzieje. Jesteśmy w klimacie marketingu, gdzie wprowadzasz jakąś rzecz, ale ona szybko jest kradziona przez marketing i skomodyzowana. Tak samo jak tutaj, czyli ogłoszenie o pracę, które czytaliśmy. Mhm. To jest komodyzacja tego, co jakby bycia cool. I to z definicji przestaje być cool, kiedy ktoś tworzy taki post.
Tak, i to bycia cool, obciachowo cool, bycia mimicznie cool.
Tak, i to samo tutaj masz troszkę, że no on przychodzi i smaruje, no i fajnie, ale co dalej, jakby zbudził jakąś dyskusję? No, Nie wiem.
No nie.
Nie jestem w stanie powiedzieć, czy wzbudził, czy jakaś faktycznie akcja z tego powstaje. I dlatego mam taki problem z tą akcją. Bo dla mnie to jest trochę jak Greta, która jest bardzo głośna i patrzysz na fenomen, o co chodzi. A patrzysz na to i mówisz, no kurwa, ktoś zmonetyzował tą dziewczynkę. Nie mówię, że od początku, ale w pewnym momencie po prostu ktoś spojrzał na to, zrobił koszulkę z napisem Greta i sprzedał to i dziękuję, dobranoc.
Tak.
Bo Dibbler zawsze się znajdzie.
No tak, no. No tak, no mamy jakby kapitalizm jest głównym, jakby głównym sposobem organizacji większości świata, więc tak trochę działa.
To jest problem. To jest problem. Duży. Nie wiem, jak to do końca to rozwiązać. Nie wiem, jak to rozwiązać, ale jestem gotowy, kurwa, na rozmowę na ten temat, bo będę krzyczał, ale nie będę krzyczał, że jest źle. Ale powiem, kurwa, jestem gotowy na dyskusję. Zastanówmy się. Jestem gotowy być jakby zmoderować to. I to jest ten motyw, że jeżeli zaczniemy rozmawiać, to mam konkretne pomysły, które możemy przegadać i możemy poszukać dalej. Z Gretą mam wrażenie, że ona się nie zatrzymuje, że jakby nie jest problem, że ona krzyczy, bo to jest okej. Dostaje głos i potem, kiedy dostaje głos i mówi o tym, to nie mam wrażenia, żeby to były jakieś akcje, jakieś pomysły. To są motywy, musimy wszyscy, no, ale z drugiej strony, no kurwa, płynie łódką, żeby nie niszczyć środowiska, nie?
Może
to był ten motyw. Łódką? No? No przecież ona to na pierwszy kongres.
Lecić samolotem?
Na pierwszy kongres popłynęła żeglówką. No zabrała ją jakiś team. Taki
team
sailingowy.
No,
no team sailingowy ją zrobił, a potem wrócili samolotem. Prawda jest taka, że nie zdali rady wytrzymać z nią do powrotu, nie?
Znaczy, ja myślę, że powinieneś trochę... Wiem, że masz silną motywację związaną z tematem, ale myślę, że powinieneś zaakceptować to, że jeśli dasz komuś biednemu pod dworcem 2 złote i ktoś zobaczy cię i zrobi zdjęcie, to prędzej czy później ktoś sprzeda koszulkę z napisem daję biednym 2 złote. Jeśli wystarczająco dużo osób zachwyci się daniem biednemu 2 złote, to będzie do kupienia koszulka z 2 złotówką.
To jest okej. Okay. To jest okej, tylko czy ty możesz się potem jakoś do tego ustosunkować i powiedzieć, ja tylko raz dałem 2 złote, ja zawsze daję 2 złote, albo wszyscy powinni dawać 2 złote.
Ja kupiłem tą koszulkę, ale tylko śpiewnie, nie wychodzę w niej na ulicę, jak niektórzy.
chodzę po domu jak w stroju fery.
Tak, uprawiałem seks w koszulce 2 złote.
Dobra, dawaj dalej.
Wracamy do tematu rekrutacji. Po rozmowie czas na CS-a. Myślałem, że miałem do tego. Czekaj. Chciałem o tym pogadać w szybkiej piłce. W każdym razie jest firma, która nazywa się Airbud, która oferuje w Polsce, która oferuje kilka form rozmowy kwalifikacyjnej do wyboru. W sensie możesz wyrazić wolę odbycia rozmowy rekrutacyjnej w konkretnej formie. Między innymi możesz poprosić o rozmowę w trakcie meczu CS-a. Ta firma się w ogóle zajmuje chyba... Nie, ona nie zajmuje się. Ona współpracuje z agencją marketingową grową, ale oni sami chyba nie są... A bo to jest grupa. Airbud jest grupą firmy.
Ale co, czyli zaprasza na meczyk, na szybkie 1-1 na dedaście?
Znaczy, wciąż musisz odbyć rozmowę rekrutacyjną. Będziecie rozmawiać na tematy takie jak na rozmowie rekrutacyjnej, ale ta rozmowa może się odbyć w trakcie meczu CS-a. Psychologowie mówią, że w ten sposób rekruter dowie się na przykład, w jaki sposób radzisz sobie z presją albo potrzebą komunikacji w trakcie, nie wiem, strzelania komuś w głowę.
No albo na przykład z twoją potrzebą rozpraszania się zamiast skupienia się na jednej kurwa rzeczy, która jest najważniejsza.
Tak. Scenar mówi, że ta firma ma dużo PR-u wokół gamingu, ale ona brzmi jak firma budowlana. Grupa Airbus.
No i co z tego? Nie, no zatrudnili kogoś, zatrudnili kogoś od HR-ów, kto po prostu ogarnia to i mówi, teraz robimy to tak. Wyobrażam sobie na przykład, że na budowie majster Mówi, dlaczego nie budujesz domu? A on wyciąga laptopa i mówi, muszę się kurwa odstresować i jebiesz sobie szybką partyjkę z CS-a. Budynek się wali, on mówi, no przynajmniej kurwa, bomb has been planted.
Właśnie, to też pewnie możesz ocenić, czy ktoś chce grać terrorystami, czy kontraterrorystami, to wiesz, może coś ci powiedzieć o tej osobie. Dlaczego ktoś dzwoni?
Wszystko może coś ci powiedzieć.
Czekaj sekundę, nie ma znaczenia. Meksyk, ktoś dzwoni do drzwi. Przepraszam.
Szybkie, nie ma Konrada, postójcie chleb.
Szczam ci na ryj!
Ostatni newsik na dzisiaj z dalekiej Japonii, kraj kwitnącej wiśni. Plan był dobry, ale karty nie szły. Małe miasteczko w Japonii miało otrzymać zapomogę covidową, w sensie miało otrzymać fundusze na wsparcie covidowe dla najbiedniejszych rodzin. I te fundusze przyszły, Mateusz. 360 tysięcy dolarów, czyli 46,3 miliona jenów, zostały przysłane do miasteczka, przy czym nie na konto miasta, ale na konto jednego z mieszkańców. I to nie, wiesz, kolesia pracującego w Radzie Miejskiej, tylko jakiegoś kolesia po prostu, który nie miał pracy i mieszkał w tym mieście. I co on zrobił, kiedy zobaczył, że ma na koncie 360 tysięcy dolarów?
Przegrał je?
Wypłacił pieniądze i przegrał je w karty.
To jest ciekawe, nie? Że... To jest ciekawe, że bieda jest dziedziczyna jakby.
W ciągu 10 dni wypłacił pieniądze 34 razy i raz dokonał transferu na konto jakiegoś online'owej strony hazardowej. W tej chwili policja próbuje zlokalizować dokładnie, co z tymi pieniędzmi zrobił, ale on sam przyznał, że większość z tej kasy przegrał.
Wyobrażam sobie w ogóle, jak musi być odjechanie, jeżeli twoim pierwszym... Znaczy, jest to dużo do unpakowania, nie? Po pierwsze uzależnienie od hazardu, jako taka gruba rzecz. A bardzo mi się podoba też motyw... Zarobiłeś właśnie, nie wiem, czy to jest 360 tysięcy dolarów, czyli ponad milion tam złotych, nie? Zakładam. Mm-hmm. Zarobiłeś 1,5 miliona złotych. Co z tym zrobisz? Jeśli wszystko postawię na jeden numer...
Może wygram świat.
Na jeden numer, to może wygram miliony.
Ale masz już miliony. Ale może wygram 2 miliony.
Ile stawiasz? Wszystko.
Wiesz, ile kasy zostało na jego koncie? Mm. 530 dolarów.
Na jego usprawiedliwienie też bym tak chyba zrobił, jeśli bym się bał, że te pieniądze mi zabiorą. No bo przynajmniej stawiasz na coś.
Jeśli wygrasz, to możesz zachować to, co wygrałeś?
No, czy tak zakładam, a jak przegrasz, to co? Ojej.
Mówisz, oczywiście, że oddam wam 360 tysięcy ze swoich 40 milionów, które wygrałem w karty.
No nie jest to głupie, jak się nad tym głębiej zastanowisz.
Nie jest faktycznie głupie, okej. Okay. Może musimy zwrócić honor temu koleściowi. Może on tak naprawdę nie był uzależniony od hazardu, może to był jego sprytny plan. Tylko karty nie szły. Zastanawiam się, czy on może... Za co tak naprawdę może być aresztowany?
No, w teorii, jeżeli... No, za niepłacenie podatków. Byłby jego dochód z działalności, to możesz mu dojebać, że nie rozliczył tego podatkowo.
Znaczy, w ogóle... No,
w ogóle... Powiem ci to jako B2B. Moja największa trwoga. Kiedy dostajesz pieniądze i mówisz, nie przelewaj mi tych 10 zł, daj mi lepiej kurwa do ręki, bo inaczej mnie kurwa Urząd Skarbowy dojebie za 10 zł.
Nie? Czyli generalnie Urząd Skarbowy mógł go aresztować za nierozliczenie się z tych 40 milionów jenów.
No jest to przychód.
Tak. Teraz będzie musiał zapłacić podatek pewnie. Fajnie, niech to rozwiążą. Jeśli będę miał update w przyszłości, to nie zawaham się go użyć. Tymczasem.
Tak, ale druga sprawa, że jeżeli jest to pomyłka, no to trudno, nie? W Polsce też jest coś takiego, że jest podatek, jeżeli nie możesz podać, jakby, jeżeli nie możesz podać, ten podatek jest jakiś pojebany, jest chyba 80% czy coś takiego, jeżeli mówisz, że nie chcesz podawać źródła przychodu.
A wtedy po prostu nie mówisz, że to jest prostytucja?
To wtedy zero. Tak, no, ja bo, no bo zero, bo państwo nie może czerpać przyjemności, nie może czerpać korzyści z nierządu.
Nie może czerpać przyjemności z nierządu.
No, nie może czerpać. Nie możesz patrzeć na kogoś, jak się prostytuuje i czerpać z przyjemności.
Dobra, Mateusz, czas zmierzać ku końcowi, czas na szybką piłkę.
Twarde suty!
Załoga sił powietrznych USA została uziemiona za samowolne lądowanie w miasteczku Martha's Vineyard, żeby jeden z członków załogi mógł odebrać swój klasyczny motocykl BMW R75 z 1970 nice. Roku.
Nice.
Nice. A miałem wygooglować, jak wygląda ten motocykl, czekaj. Dave, pozdrawiamy ciebie, wiemy, że jeździsz na motocyklu. A to taki motocykl, w sensie wygląda jak motor.
Was reprimanded for making an unscheduled stop.
Tak, unscheduled stop, tak jakby wiesz, zatrzymać samolot było tak łatwo.
A to jest Herkules.
No i?
No Herkules, ja widziałem chyba, jeżeli dobrze kojarzę, to widziałem takiego Herkulesa i to jest taki jeden z większych transportowców.
No,
taki wielki skurwiel.
Cztery silniki takie z tym śmigłowe.
No, taki Herkules chyba lądował na plaży w Romo właśnie.
O,
albo
nice.
Miał lądować.
Generalnie to nie były żadne poważne manewry. Ta załogi Sił Zbrojnych Ameryki mają obowiązek wylatać konkretną ilość godzin w miesiącu i to był taki lot właśnie, nie? Ale wciąż. Proszę, wkleiłem zdjęcie Herkulesa, żebyście wiedzieli, co to był za samolot. US Air Force! Czytaj kolejne.
Ale dostali, reprymendę i obniżenie kwalifikacji.
Co? Gorzej. To zdegradowany z pilota na kierowcę motocyklu.
Mieszkaniec Florydy, przebrany za byka, próbował spalić mieszkanie swojego byłego chłopaka za pomocą sosu spaghetti.
Jak? How do? W sensie, w którym momencie jest to próba podpalenia, jeżeli używasz sosu spaghetti?
Intencja, jeżeli rzucasz kogoś wodą, ale chcesz go podpalić, to jesteś, to chcesz podpalić.
Ale musisz krzyknąć płoń, czy musisz przyznać się policji potem, że miałeś nadzieję, że wybuchnie płomieniem?
Tak mi się wydaje, że intencja się liczy. Ale okay. To jest dziwne, bo jeżeli strzelasz do kogoś, na przykład z pistoletu, ale on jest nienaładowany, to jest to próba zabójstwa, czy nie?
No, to zależy, czy powiesz, że chciałeś go zabić, czy że chciałeś dokonać na nim aborcji, bo wtedy możesz zostać oskarżony o próbę aborcji.
Chyba Bartek Zakrzewski, o tym kiedyś rozmawialiśmy i on prawniczo się trochę ogarnia, nie? I on mówił kiedyś, że bardzo mocno liczy się intencja. W sensie ten sam czyn, w zależności od tego, jaka jest intencja, może zostać bardzo różnie interpretowany prawnie.
Rozmawialiśmy o tym chyba przy okazji sprzedaży czegoś jako narkotyków, że jeśli sprzedajesz mąkę myśląc, że to kokaina, to możesz pójść za sprzedaż kokainy chyba? No. Dalej. Mieszkanka Rochester w stanie Minnesota głosiła słowo boskie głośno przez megafon ze swojego samochodu. Wezwana do zatrzymania przez policję, próbowała uciekać, ale wjechała w świeży beton i utknęła.
Jak w jakimś Looney Tunes.
Jak w jakimś Looney Tunes.
Kojot. Jak kurwa kojot, nie jest już będzie wiatr.
Próbowała jechać pewnie coraz szybciej, ale jechała coraz wolniej.
Jaka jest idea próby ucieczki przed policją?
Nie mam pojęcia.
Nie mają twoje rejestracje.
Tak, oni tak naprawdę nie muszą nawet cię gonić, oni tylko pojadą do ciebie do domu.
Znaczy, no zawsze możesz powiedzieć, że nie wiesz, kto kierował autem.
A, no fakt. Nie mam pojęcia, dlaczego ludzie uciekają przed policją, w sensie nie wiem, co myślą, że uda im się osiągnąć. Arnoin mówi, że możesz uciec z państwa. Czyli co, pojechać do Meksyku. No dobra. Czytaj o baranie.
Mm. Baran w południowym Sudanie został aresztowany za zabójstwo kobiety. Spędzi 3 lata w więzieniu w obozie wojskowym. Burmistrz Mabor komentuje: właściciel zwierzęcia jest bez winy, to baran dokonał ataku, więc zasługuje na aresztowanie. Mhm. Mam wrażenie, że łatwiej byłoby go zjeść, niż trzymać go w więzieniu.
No ale kara śmierci za zabójstwo może w kraju trzeciego świata, jak Sudan.
Mam wrażenie, że to jest, jakiś taki, jak z Biblii, kurwa, osąd.
Trochę. Tam jest dużo dziwnych rzeczy w tym newsie.
W sensie, to nie jest tak, że to chyba normalne, że zwierzęta nie mają osobowości prawnej, nie? Chyba, że mają.
No jeśli mają, to też miałby jakieś dodatkowe prawa, to wszystko byłoby... Wszystko zaczyna się robić coraz dziwniejsze, jeśli zaczynasz myśleć, że zwierzę ma takie prawa.
No nic, pożyczymy powodzenia południowemu Sudanowi.
Tak. Ciekawe, czy on w ogóle, ile żyją barany? On przeżyje te 4 lata, czy 3? Może to jest dożywocie dla barana?
Nie no, myślę, że żyją przynajmniej z 20 lat.
Okej.
Okay, ale... How much? Goat to jest baran? Nie, ram.
Ram, no ram. Jak Dodge Ram. Co ja jadę dalej. Oburzony klient, który zapłacił 2 euro za espresso, wezwał policję do kawiarni we Włoszech. Policja ukarała kawiarnię grzywną w wysokości 1000 euro za brak cennika za barem. Średnia cena za espresso w ostatnich latach we Włoszech to było 1 euro, ale też podnoszą się ostatnio ceny, także w tym momencie może to już być 1,5. Także wciąż 2 euro to więcej niż średnia.
To brzmi ciekawe. Znaczy no brak cennika jest odjechane, nie?
No tak. Znaczy wiesz, teoretycznie właściciel mówi, że mają cennik cyfrowy online i że większość kawiarni
Bardzo dużo kawiarni tak ma. To jest odjechane.
Także właściciel mówi, że jest to oburzające, bo połowa restauracji i barów ponoć się kwalifikuje wtedy we Włoszech, także...
Może to jest precedens. Ty zostałeś ukarany, wszyscy zmienią prawo i tyle. Jakby nie ma znaczenia, nie? Prawo ma... Nie jest tak, żeby... Nie, znaczy powiedzenie, a inni zabijają, to nie jest powiedzenie, to nie jest ten, nie? Ola miała taką rozkminę. Byliśmy na festiwalu tańca i kupiliśmy sobie pasy na koncerty takie osobno. Zajebiste były te koncerty, bardzo fajne.
Jakie pasy?
I pasy, czyli no, wejściówki. Wejściówki. To pasy dlatego, bo dostajesz na rękę po prostu taką bransoletkę, pasy, nie? Że no. Możesz, że jest ten, nie? I jako, że byliśmy tam były 2 festiwale w tym samym czasie, no to niektórzy kupili sobie te koncerty dodatkowo, niektórzy nie. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że no te koncerty trzeba było zapłacić trochę więcej kasy, no i niektórzy ludzie no się wkręcili na krzywy ryj, bo nie były one super sprawdzane. I Ola tak mówi: kurde, a może trzeba napisać do nich i powiedzieć im, żeby zwrócili kasę, bo nikt nie pilnował wejściówek na wejściu. A ja mówię: Ola, to nie tak działa, że jak masz na przykład, jedziesz biletem i nie, bez biletu albo coś takiego, jedziesz biletem i nie złapie cię kanar w autobusie, to możesz powiedzieć: żądam zwrotu za bilet, bo nikt mnie nie skontrolował. Ten, kto nie ma biletu, nie powinien tam być, co nie znaczy, że jakby to jest to, że ty jesteś okej, okay, to jest okej, okay, nie? Ale bardzo mi się spodobała ta rozkmina.
Czytaj o Florydzie.
Mieszkaniec Florydy zginął pożarty przez krokodyle w trakcie nocnego łowienia zgubionych frisbee, które odsprzedawał na plaży.
Tak. To jest przejebana sytuacja dla krokodyli. W sensie, przepraszam, to były aligatory w ogóle. Zacznijmy od korekty, którą tego, co zjebałem wcześniej. To jest bo dla aligatorów przejebana
takiego,
rzecz.
Muszą znaleźć takiego aligatora i go zabić, bo on już spróbował ludzkie mięso?
Tak, dokładnie tak jest. Właśnie nie możesz zostawić aligatora, który spróbował ludzkiego mięsa, bo ten aligator się nauczył, że ludzi tak naprawdę bardzo łatwo jest zjeść i są naprawdę spoko.
Może nauczyć inne aligatory?
Chyba nie. Ale wydaje mi się, że musisz zabijać te, które się już dowiedziały. Także aligator nie może wiedzieć, jak pyszni i łatwi są ludzie.
To jest dosyć niezły... To jest marketing, stary. To jest Ask Me About Branding.
Najlepsze jest to, że już złapano dwa aligatory w tej okolicy i...
W ogóle nie wiadomo, czy to jest ten, bo w środku nie było człowieka.
Właśnie nekropsja tych aligatorów wykazała, że nie brały udziału w zjedzeniu tego kolesia. To znaczy, że już zabili dwa aligatory, które były podejrzane, ale tak naprawdę nic nie zrobiły.
Także myślę, że
jest to chujowe jest dla aligatorów.
Jeden koleś, czaisz, sobie. No to, ale to jest fajny motyw, no odpowiedzią jest genocide, nie?
Tak, a ten koleś w ogóle, tam była tabliczka, nie wolno się kąpać. Także ten koleś, który złamał prawo, kąpiąc się w niedozwolonym miejscu, zabił już w tym momencie przynajmniej dwa aligatory. Docelowo przynajmniej trzy.
No, jest to trochę takie kamikadze zabójstwo, ale jednak.
Ten człowiek jest zabójcą aligatorów. To już było. I ostatnia rzecz. 66-letni mężczyzna po stosunku z żoną doznał tymczasowej amnezji, zwanej TGA, Transient Global Amnesia. To znaczy, że zapomniał całego poprzedniego dnia i miał okres, kiedy nie rejestrował rzeczy, które się działo, nie zachowywał pamięci przez jakiś czas. Zorientował się w momencie, kiedy stwierdził, że spojrzał na datę i stwierdził, że przegapił swoją rocznicę. Po czym okazało się, że nie tylko nie przegapił, ale świętował ją razem z rodziną i swoją żoną, a potem uprawiali seks. Ja ze swojego miejsca chciałbym powiedzieć, hej, uprawianie seksu w małżeństwie, kiedy masz 66 lat, całkiem zajebiście.
Ciekawe. Bardzo dobre ciekawy małżeństwo. Motyw.
Mi się to skojarzyło w ogóle z tym. Ja miałem taką amnezję, nie amnezję. Jak uderzyłem się w głowę, to miałem taki efekt, że zapomniałem poprzedniego dnia i...
Pamiętam.
I też było to tymczasowe.
Na snowboardzie, nie?
Tak. Ale no nie było to dokładnie to samo.
Pamiętam,
bo...
że mówiłeś, że jak tylko sobie przypomnisz, co jadłeś na śniadanie, to wszystko będzie miało sens.
Tak, bo wtedy tak jakby rzeczy pójdą jedne za drugą i sobie przypomnę. Także ciekawe. I faktycznie zostało to wywołane ponoć tym stosunkiem. I to są takie, to się czasami zdarza ludziom. Jemu zdarzyło się ponoć po raz drugi. Ale nie jest to szkodliwe, w sensie nie jest to demencja. Dobrze, to były nasze szybkie piłki i teraz...
Czego znowu chuje?
Krótka piłka w trybuny. Zuzu the Brave Cat zapytał, czy Inside Baseball będzie na Dniach Fantastyki w tym roku. I ja chciałbym powiedzieć, że na pewno będzie swing, ponieważ my z Belle będziemy... Zostaliśmy zaproszeni tam i chcemy zrobić razem swing na żywo o jednym z filmów D&D.
Nice.
Także jeśli wybieracie się do Wrocławia na Dni Fantastyki, to zapraszamy na Schwinga i jestem pewien, że spotkamy się też my słuchacze Inside Baseball spotkamy się tam na pewno na jakieś piwo, więc zapraszamy. Może ściągniemy Mateusza? Kto wie?
Nice.
To jest kiedy? Za miesiąc chyba dopiero. I przechodzimy do After Show! Woo! Czas wejść w krainę dokumentów, Mateusza.
Możemy zacząć w sumie. Jest festiwal, jest Dogs Against Gravity, jest do 5 czerwca, więc jeszcze sobota i niedziela. Polecam sobie odpalić, jest naprawdę... Są kurwa, te doksy są w chuj tanie, bo kosztują po 10 zł za film. Są wyjebane, możesz zobaczyć online, jest jakby jest są niesamowite filmy i niesamowite ciekawe. Ja widziałem na razie 5 chyba, z czego każdy z nich jest wyjątkowy i ciekawy. Jest jeden, który widzieliśmy wczoraj, czy tam przedwczoraj, to było nazywa się Wulkan Miłości i to jest biograficzny film zrobiony o dwóch oparce, Katia i Maurice Kraft, którzy przez 25 lat podróżowali do wulkanów i byli najsłynniejszymi wulkanologami na świecie, więc poznali się z miłości do wulkanów, jeździli razem i zginęli razem podczas wybuchu wulkanu w Japonii w 91 roku.
No, co za piękny koniec.
Proszę?
Co za piękny koniec.
No, prawda jest taka, że film pokazuje ci w ogóle, jak wyglądała ich praca i to w sensie praca, życie. To nie byli badacze do końca nawet, to byli eksploratorzy. To byli ludzie, którzy jeździli, praktycznie podchodzili do wulkanu, brali lawę w ręce i nagrywali to wszystko. Więc bardzo przypomina mi to inny film, który widzieliśmy. Tamten się nazywał Tańcząca z rekinami bodajże. I to też był film biologiczny, no biograficzny i biologiczny, bo o rekinach z kolei. I dziewczynie już teraz 80-letniej babeczce, która przeżyła życie z rekinami. Mhm. I ona między innymi ze swoim mężem, ona się nazywa Valerie Taylor. I to jest babeczka, która robiła nagrania do szczęk, na przykład.
No.
Piękny, też bardzo piękny film. Obydwa filmy polecam, bo są ciekawe. Jeden opowiada właśnie o rekinach, a drugi właśnie o wulkanach, więc o ziemi bardziej. Więc też jest bardzo ciekawy. Ta ziemia jest odjechana, bo oni mówią, że są dwa rodzaje wulkanów. Jeden to jest z lawą, taki czerwony, no i on się dzieje się wtedy, kiedy płyty tektoniczne się rozsuwają i lawa wypływa z zewnątrz, ale kiedy płyty tektoniczne się zsuwają i miażdżą siebie, to masz wulkany szare tak zwane. I to jest po prostu płyty tektoniczne nachodzą na siebie i nagle to wygląda odjechanie, bo wygląda jak taka, wyobraź sobie wielką górę i nagle ona wybucha.
Tak,
na 30 kilometrów wokół.
Tak, wulkan.
Nie wybucha i wylewa się lawa, tylko po prostu wybucha. Od środka, tak jakby ktoś podłożył TNT w środku, jakby ktoś podłożył ładunek wybuchowy, tylko taki ogromny. Także ona po prostu, no.
No jest prawda.
No, jest.
Nigdy nie słyszałem o czymś takim.
No polecam ten film, dlatego żeby zobaczyć, jak to wygląda. Oni zginęli właśnie studiując te szare, najniebezpieczniejsze wulkany.
Co za wariaci.
Nikt nie wiedział też tego, jak to wygląda, no bo każdy się bał podchodzić do wulkanów, więc to jest taki motyw trochę, że oni po prostu nagrywali materiał jeżdżąc wokół. No i to byli ludzie, którzy... Wiesz, oni tak naprawdę 25 lat przed śmiercią podjęli decyzję, że umrą, a do tego czasu zobaczą jak najwięcej wulkanów, jakby. To jest ten motyw, nie?
No jest to, no wiesz, jest to jakiś rodzaj pasji.
Polecam ten film, jest super zrobiony, jest bardzo ładnie zmontowany. Ta babeczka, która to zrobiła, w sensie cała ekipa zakładam, ale... No niesamowicie zmontowany i niesamowicie przedstawiony, bo jest... No zmontować coś takiego jest bardzo trudno, żeby oddać pełnię tej historii. Inny film, który widziałem, jak to się nazywa? Kasp, czyli przeskok. Może dodam tutaj, żeby było... Żeby były tytuły. Fire of Love. The Cusp opowiada o 16-latkach w Teksasie. O dziewczynach w Teksasie. I to jest odjechany motyw, nie? Masz taki white trash trochę. Nie? Dziewczyny, które mieszkają w przyczepach albo właśnie w jakichś takich domach z rodzicami z patologii. Opowiada trochę o takiej pułapce, z której nie mogą wyjść, nie?
No.
Trudny film. Bardzo fajny, ale trudny, no bo ostatecznie pokazuje ci o trochę patologii, braku możliwości wyjścia z tego, nie? Bardzo fajnie, taki bardzo intymny portret trzech czy czterech różnych dziewczyn. I no, mi się wydaje, że bardzo ciekawie, bo ci daje trochę obraz na to, jak wygląda. Mi się bardzo podobał, bardzo, bardzo fajny portret. Coś, co się spodoba ludziom od nas z kolei i jest tematyczne bardzo. Ja nie wiedziałem, że to tak wygląda, więc warto było to zobaczyć. Nazywa się We Met in Virtual Reality. I to jest... Wszystko dzieje się w... To się nazywa VR Chat bodajże. Mhm. To jest gra, w której ludzie zakładają pełne stroje VR i wchodzą do tych stroi. I na przykład uczą się tańczyć, robią rzeczy. I wygląda to zajebiście. Jakby cały film jest zrobiony wewnątrz tego, opowiadać historię ludzi, którzy tam wchodzą, poznają się, zakochują się, oświadczają się, biorą śluby, uczą innych, nie wiem, dają lekcje tańca online na przykład. Mhm. Nie wiedziałem, że ta technologia tak wygląda i że do tego stopnia działa. I powiem ci, że ten film jest...
W sensie szalone jest, jak dużo rzeczy się dzieje w VRChacie. Jakie są możliwości? Oj, straciłem Mateusza? Czy mnie nie słychać? Halo? 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 A, czekajcie, w takim razie ja się rozłączę i połączę. I hop. Halo, Mateusz?
A? Jesteś?
Tak, nie wiem dlaczego przestałem cię słyszeć przez chwilę.
No, nic nie dzieje. Dobra, polecam We Met in Virtual Reality z paru względów. Mówi ci trochę o całym, jak wygląda stan technologii, a z drugiej strony pokazuje ci trochę no, środowisko, no powiedzmy nerdów na przykład, czyli ludzi, którzy są otwarci na, znajomości. I parę obserwacji z tego filmu jest ciekawe, no bo ludzie, którzy biorą w tym udział, zwykle są trochę rozjebani sami. A kiedy już wchodzą coś takiego, no to są nastawieni na kontakt, więc bardzo dużo ludzi po prostu jest gotowa siebie poznać, więc płaci uwagą innym, żeby dostawać uwagę od innych. I mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawy motyw. No, ja miałem takie wrażenie cały czas, że niestety ci ludzie jakby trochę uciekają, nie? Że to jest motyw. No, ciężko mi nawiązać relacje z kimś, więc uciekam w rzeczywistość, która jest gotowa mnie zaakceptować takim, jakim jestem. Nie jestem gotowy, jakby. No, mówi ludzie, jakby całe takie zastrzeżenie do rzeczywistości prawdziwej, do reala, jest takie, że ludzie są niezainteresowani innymi ludźmi w realu. No i mówię, no tak jest trochę, nie? Ludzie noszą maski, są niezainteresowani, bo cenią trochę swój czas. I to tak działa. Natomiast jeżeli dla ludzi, którzy... Bardzo dużo ludzi tutaj doświadczyło jakichś problemów, typu miało próby samobójcze albo coś takiego i się otwierają i mówią o tym. I to jest bardzo ciekawe, jak taka wirtualna rzeczywistość stanowi dla nich... jak to powiedzieć? Terapię. Mhm. Po prostu.
A, terapię. Znaczy no, jakiś taki łatwiejszy sposób na nawiązanie faktycznych kontaktów z prawdziwymi ludźmi, nie? Tylko, że w wirtualnej rzeczywistości.
No, film jest o tyle fajny, że jest kręcony w szczycie pandemii, więc to usprawiedliwia wszystko trochę i nie myślisz o tym, no bo ludzie się po prostu spotykają zamiast spotykać się w rzeczywistości. Mhm.
Od nas z Inside Baseballu wydaje mi się, że Dave albo Ae chodzą na rejwy w VRChacie.
No chciałbym, powiem ci, że film mnie przekonał do tego, żeby spróbować, żeby zobaczyć coś takiego. Chciałbym na pewno wejść w coś takiego i zobaczyć, jak to wygląda, bo musi to być niesamowite doświadczenie.
Ale czy przekonał cię, żeby kupić sobie zestaw do wirtualnej rzeczywistości?
Jeszcze nie, ale no przekonał mnie do tego, żeby zobaczyć w ogóle, jaka jest możliwość technologii. W sensie mi zawsze wydawało się, że VR jest na takim bardzo podstawowym poziomie, a tu się okazuje, że faktycznie trochę możesz zrobić wszystko. To jest w ogóle bardzo ciekawe, nie?
No można zrobić dużo. Ludzie zlecają zrobienie, wiesz, awatarów.
Ale nie przekonał mnie do wirtualnej rzeczywistości, ponieważ ja nie jestem silny w grupy społecznościowe. W sensie nigdy nie byłem silny na jakichś forach, nigdy nie byłem silny na jakichś Facebookach, czatach i tak dalej. Ani na jakichś IRCach, nie? Kiedyś.
No więc... ale to tylko mówisz o VRChacie, a VR generalnie jest dużo różnych fajnych rzeczy, które można tam robić.
Domyślam się, że tak.
Jest taka gra, która
no jest...
Blade
Music czy coś takiego, że machasz...
A nie, to na pewno. Że... To jest, wiesz, taki Guitar Hero. Ale jest coś takiego, co nazywa się Demeo. I to jest połączenie gry planszowej z D&D, z grą RPG, gdzie jedna osoba jest faktycznym mistrzem gry i robi jakby rozgrywkę dla pozostałych graczy. I to jest właśnie... Wydaje mi się, że to wychodzi też na komputery, ale oryginalnie to właśnie było wszystko w wirtualnej rzeczywistości.
Niesamowite. Niesamowite. Bardzo, bardzo fajne.
Także tam się dzieją rzeczy, tylko my o tym nie wiemy, bo raczej gadają o tym ludzie, którzy mają okulary.
No jeśli miałbym jeden film polecić z tego, który możesz zobaczyć, to polecam ten. Mhm. bo bardzo, bardzo wyjątkowo to przedstawia. Widzieliśmy też Roamers. Roamers jest bardzo ciekawy. To jest o ludziach, którzy decydują się być cyfrowymi nomadami. I opowiada o trzech czy czterech grupach, między innymi babeczka, która rzuca pracę i stwierdza, że będzie żeglować samotnie dookoła świata. I para z Argentyny generalnie produkuje swoje własne porno. Jeździ po świecie, się rucha i wrzuca te filmy i produkuje to. Inny koleś wraz ze swoją partnerką rzuca lukratywną pracę jako inżynier, który zarabia dużo pieniędzy po to, żeby zwiększyć swoje doświadczenia życiowe. Mhm. I zaczyna podróżować i robić nagrywki. No i bardzo, to jest bardzo ciekawy film, bo ostatecznie jego historia jest chyba najciekawsza dla mnie. Bo to jest koleś, który jest tak, mówi, tracimy życie, ja siedzę w pracy, a moje życie, mam 33% życia, skończyłem. I robi nawet wystąpienie na TEDxie o tym, jak to życie jest krótkie i musisz z niego czerpać pełnymi garściami. Po czym rzuca tą pracę, zaczyna robić te swoje filmy i jego projekt to jest codziennie, cokolwiek się nie dzieje, wrzucam film. Mhm. I wrzuca to przez 1000 dni.
Ile zajmuje mu czasu, zanim orientuje się, że to jest jego praca teraz?
No praktycznie cały film. Całe 3 lata. I jakby, i my tak siedzimy i mówimy, my wiemy, jak to się skończy, nie? Mhm. Oglądamy? Mhm. Tragedia, nie? I koleś całkowicie nie, całkowicie, wiesz, jakby zamienił pracę na zasadzie, ja tracę swoje życie, bo tracę 8 godzin dziennie na pracę. Okej, więc zamieniłeś to na 24 godziny pracujesz.
Ale taką zamienił na pracę, którą lubi. Tak powinno się żyć.
Słusznie zrobił, bo zamienił na pracę, którą lubił.
A co, to ona się skończyła? W sensie, co teraz robi?
Nie, no przestał ją lubić.
Aha.
Stała się pracą. No niestety jest coś takiego, że po jakimś, jeżeli twoim całym motywem było będę ćpać życie, bardzo szybko zdaje sobie sprawę ta babeczka, która popłynęła na rejs i ona mówi, kurwa, no jak jest jakiś ładny zachód albo foki płyną przed, delfiny płyną przed moim jachtem, to nie wiem, czy siedzieć się cieszyć tą chwilą, czy biec po kamerę i robić zdjęcia.
A, bo to są ludzie, którzy wszyscy zamienili ten swój tryb życia na swoją robotę, w sensie no jakoś oni muszą są influencerami.
Jakoś muszą się utrzymywać.
Tak.
Nie Jasne. Są influencerami. Najlepiej, wydaje mi się, zorientowana jest ta para z Argentyny, która sprzedaje filmy porno. Mhm. I po prostu się rucha, no i jest zakochana. No ale u nich nie ma refleksji na tym, to jest jedyny zarzut do nich, że u nich nie ma refleksji, co się stanie, jak to się skończy.
No będzie, możesz zrobić drugą część filmu za 10 lat, kiedy będą już za starzy, żeby robić porno.
No ale nikt nie będzie na nich patrzył. Nikt nie będzie chciał na nich patrzeć.
I wtedy będą mieli refleksję.
Ale, ale do tego momentu mają niesamowicie rozwinięty ten biznes. W sensie, wiesz, sprzedają różne źródła utrzymania, nie? Najciekawsza rzecz u nich to są customowe firmy porno. Czyli tak jak ty robiłeś te animacje, tak oni na przykład może wystawiają się, żeby ty im napiszesz scenariusz i oni go zagrają.
Spoko. No jest to ciekawe. Jest to coś, o czym nie słyszałem wcześniej.
Dodają swoje noszone bielizny czy coś takiego. Bardzo, bardzo... W sensie bardzo dużo różnych źródeł dochodu. Najbardziej mi się podobały oni, jeśli chodzi o monetyzację tego, nie? Mhm.
Jasne.
Nie uzależnieni tylko od jednego, na przykład tam Pornhuba czy coś takiego, tylko dużo różnych sposobów, żeby zarabiać pieniądze, więc u nich też jako jedyny nie pojawia się temat pieniędzy. Mhm.
No, to jest dosyć, to jest ciekawe.
No i na zakończenie jeszcze widzieliśmy Misja. Na misji się nazywa film. I to jest o mormońskich misjonarzach, którzy kiedy mają 19 lat, jakby ich religia nakazuje im wyjechać na misję i nawracać innych. Więc oni z Ameryki jadą do Finlandii, żeby nawracać ludzi. Finlandia, która jest stricte ateistyczna. Film jest, nie polecam, żeby oglądać, ale mogę go streścić, bo jest ciekawa obserwacja. W sensie film jest, wiesz, dokumenty mają coś takiego, że kiedy zabierasz się za robienie dokumentu, nie wiesz, co z niego wyjdzie. To jest przygoda.
No.
No i tutaj ta babeczka, która to nagrywa, śledzi tych ludzi
śledzi tych ludzi i no, nagrywa ich przemyślenia i tak dalej. Problem jest taki, że ta społeczność jest tak zamknięta i tak stworzona, ta sekta jest tak zamknięta i tak stworzona, że oni w wieku 19 lat nie mają krytycznych przemyśleń. Kiedy jadą i próbują nawracać i im nie wychodzi, albo nie działa im to, albo nie mają żadnych krytycznych rzeczy. Jeden koleś dostaje depresji po prostu i ciągle nie ma refleksji na temat tego, że być może fakt jakby, to jest widoczne z zewnątrz, nie? Ale oni nie widzą tego, że
czego?
Taką, no to, że ta religia jest strasznie opresyjna dla nich i te systemy wartości ich niszczą, nie? Ten jeden chłopak, on jest najbardziej otwarty i najbardziej taki pełny życia. Po tej misji, która trwa, uwaga, 18 miesięcy, oni jadą poza odcięci od rodziny nawracać. Mhm. Więc oni wszyscy przeżywają kryzys. Mówią, że w największym... I są tak ustawieni, że co 3 miesiące zmieniają partnera, z którym są. Czyli jakiegoś tam Finlandczyka. Mhm. Więc nawet jeżeli mają wątpliwości, to nie ma znaczenia, bo za 3 miesiące muszą zmienić kogoś i są od nowa w tym temacie. Więc oni przeżywają totalną samotność i totalną izolację na tej Finlandii. I no praktycznie mówią tylko dzięki Bogu przetrwałem, nie? Ale tak naprawdę, przeżyli niesamowitą. Tak, ale przeżyli niesamowitą depresję i naprawdę jest taka, że wszyscy ci ludzie, oni też nie mają, oni jadą nawracać z założeniem, że to jest ich system wartości, a wszyscy ludzie zadają im, wiesz, oni to są 19-latkowie, każda ogarnięta osoba starsza zada im podstawowe pytanie i oni nie wiedzą, jak odpowiedzieć.
Jasne.
Oni, normalnie osoba, która się nawróciła, powie ci na przykład, no religia to mi daje system wartości, który kształtuje moją rodzinę na przykład. I niezależnie od tego, nie traktujemy tego jako dogmaty, tylko jako przesłania, czy jako lekcje, które warto przekazywać, bo w tych lekcjach jest nauka. Ale nie, kurwa, mormoni bardzo dosłownie traktują to i oni faktycznie mają, faktycznie myślą, że ktoś zszedł i napisał słowa Boga. I te słowa Boga są faktycznie były napisane i faktycznie zdarzyło się to w tym wieku, w tym roku i tak dalej. I ludzie na nich patrzą i mówią, chyba was pojebało, że jakby, że myślisz, że to jest prawda, nie? Że nie potrafisz spojrzeć poza dosłowną znaczenie, nie? Więc przychodzi ci taki dzieciak i on dosłownie myśli, że coś się wydarzyło. Typu, Jezus żył, umarł i zmartwychwstał i potem zdarzyło się to, a tak naprawdę to krzak zapłonął czy cokolwiek, zamiast zrozumieć, jaka jest siła historii pod spodem.
Tak, tak, tej przypowieści.
Więc no, film jest trudny, bo kończy się ze wszystkich tam czterech czy tam pięciu misjonarzy, którzy pojechali. Film jest bardzo trudny, bo nikt nie przeżywa żadnego kryzysu, a nawet jeżeli są, w sensie nikt nie przeżywa żadnego wizji, jak to powiedzieć, nawet jeżeli każdy z nich przeżywa kryzys bardzo mocny wewnątrz, to oni są tak stłamszeni, że kiedy ich zapytasz, co czujesz, to on mówi, szatan mnie kusi. I to jest, ten system jest zrobiony tak perfekcyjnie, że te dzieciaki po prostu wychodzą z niego totalnie zindoktrynowane. I dokument kończy się trochę niczym, bo spodziewasz się jakiegoś złamania, ale nie, oni wychodzą, to jest rok 84. Pod koniec oni są totalnie zindoktrynowani.
Kurde. Dobra, skuteczna religia, trzeba przyznać.
No.
Dobra.
No i to tyle na razie.
Ja widziałem z kolei...
Co ty widziałeś?
Ja widziałem dwa odcinki Obi-Wana. Muszę troszeczkę zaznaczyć od razu, że oglądałem go przy pracy, więc nie zwracałem na niego pełnej uwagi, tak jak siedziałbym przed telewizorem, nie? Ale leciał sobie na drugim monitorze, zerkałem na niego, słuchałem go. Obi-Wan to jest nowy serial, który, wiesz, jest częścią wielkiej ilości seriali, którą wypuszcza Disney w świecie Gwiezdnych Wojen i Obi-Wana gra Ewan McGregor, tak jak w prequelach Gwiezdnych Wojen.
Ciekawe.
Jest, wiesz, jest bardzo
fajny. Musi zapłacić rachunki.
Tylko teraz ja po tych dwóch odcinkach nie powiem, żebym miał jakąkolwiek ochotę oglądać dalej ten serial.
Dlaczego tam jest Anakin Skywalker?
Ponieważ Anakin Skywalker był uczniem Obi-Wana, a teraz jest Darthem Vaderem, który jest częścią...
A, czyli to nie jest zanim... Okej, czyli to jest pomiędzy pierwszym a drugim.
Aha, już ci mówię. To jest w momencie, kiedy wydany został rozkaz 66 i Jedi zaczęli być ścigani i zabijani. Okay. Obi-Wan ucieka z Luke'iem, zabiera Luke'a do jego rodziny na Tatooine. Luke jest małym dzieckiem, a Leia zostaje oddana rodzinie na innej planecie, gdzie jest księżniczką. A Luke jest farmerem. Te dzieci są małymi szkrabami w tym momencie, a Obi-Wan jest pustelnikiem na tej planecie piaszczystej i generalnie udaje, że nie jest Jedi, że jest po prostu jakimś robolem.
Mhm. Okej, czyli to jest pomiędzy pierwszą trylogią a drugą.
Tak. I teraz serial jest mniej więcej o tym, kiedy pojawia się sytuacja, kiedy jest potrzebny Obi-Wan. On za każdym razem stara się trzymać tego, że nie jest już Jedi i że powinien się raczej ukrywać dla dobra tych dzieciaków.
Czekaj, ale to już Anakin będzie Darthem Vaderem.
Tak, Anakin jest Darthem Vaderem. Jak dużo Dartha Vadera będzie w tym serialu, tego jeszcze nie wiem. Ale wiesz, ich związek był tak silny, że prawdopodobnie ten Darth Vader będzie się pojawiał.
Bardzo fajnie to wygląda.
Na pewno jest ekipa takich łowców Jedi, którzy zostali wprowadzeni między innymi w tej grze Fallen Order. Także są te Sisters, które służą Darthowi Vaderowi i jest jeszcze parę innych obrządków takich pseudositowych, które szukają Jedi. Problem jest taki. Jak na razie nie ma za dużo mistycyzmu mocy i walk na miecze świetlne, co ja lubię w Gwiezdnych Wojnach, i nie ma tam rzeczy, za które kochałem Mandalorianina, czyli ciekawych postaci i ciekawej historii. I dopóki tych rzeczy nie ma, to ja za bardzo nie mam po co tego serialu oglądać i z tego co słyszę, trzeci odcinek nie jest wcale lepszy, także na razie nawet go nie widziałem. I nie chcę nikogo zrażać, bo jakby od paru osób, między innymi od Belego, słyszałem, że serial jest bardzo w porządku, więc najwyraźniej może się podobać. Możliwe, że ja po prostu mam trochę za mało czasu i moje standardy są przez to wyższe i nie za bardzo mam ochotę oglądać, nie wiem.
Nie wiem, brzmi fajnie. Brzmi, jak z tego co mówisz, brzmi fajnie. Jak jest w praktyce, ciężko powiedzieć.
Może powinieneś spróbować, wiesz, bo ja tak za bardzo nie mam wielkiej potrzeby oglądać tych serialów.
O Jezus.
I serial ja musi mam mi tak, naprawdę że... imponować.
Ja rozumiem to, bo ja mam tak z wszystkimi filmami superbohaterskimi. Ja skończyłem na pierwszych Avengersach i od tego momentu nie mam potrzeby oglądać całego tego MCU.
A, całego MCU. No tak, no to wiesz.
Widziałem może Spider-Many, nie? Z bo co mam ci powiedzieć, lubię Spider-Mana.
Nie, no jasne, jasne. No... Powinieneś brać tyle, ile masz ochotę z tego, nie? Jest tego bardzo dużo. Gwiezdne Wojny też robią sobie takie multiversum. Także ile będziesz chciał, tyle powinieneś z tego brać. Oglądamy też z Moniką czwarty sezon Stranger Things, ale powiem o nim więcej, kiedy zobaczymy więcej, bo też widziałem dopiero dwa odcinki. Jak na razie jest nieźle, ale jest też dużo nastoletniej dramy.
Rozumiem. No to ja ze swojej strony oglądałem Bridgerton. Widzieliśmy pierwszy sezon.
Mhm. Może ci to powiedzieć? Jest więcej niż jeden sezon?
Są cztery, Konrad.
Okej, okay. Wow.
Odjechany jest. Bridgerton to jest... Wielką widzieliście?
Wielką co?
No Wielka się nazywa. O Cerce Katarzynie Wielkiej.
A jak się nazywa? A, The Great po angielsku?
The Great.
Kurde, chyba nie. Zastanawiam się, czy Monika to powiedziała, ale chyba nie.
No to The Great jest zajebisty. Wyszły dwa sezony. Pierwszy jest złotem dla mnie i drugi jest okej, okay, ale pierwszy jest wyjebany.
Mówiłeś. To jest to, co jest mówiłem takie pseudo-współczesne?
Tak, to jest...
Semi-współczesne?
Tak, jest po prostu jest zajebiste. Nie jest komedia, to jest komedia, to jest 100% komedia. Mhm. I jest bardzo fajne, bardzo, bardzo komediowe. Z kolei Bridgertony to jest to samo, tylko że na poważnie. Więc masz faktycznie przebierany film kostiumowy, w który jest o dorastaniu rodziny Bridgertonów, która jest taką szlachtą. No i oni chodzą na bale do królowej, knują, coś tam rozwiązują, a tutaj jedna
najpiękniejsza córka ma roman z Duke'iem, nie? A to książę się ją interesuje, a to ona knuje intrygę, jak go rozkochać w sobie, a to brat tak naprawdę jest młody, ale nie ma ojca, no to musi zostać głową rodu, a to ma tutaj kochankę, śpiewaczkę operową. I to jest takie typowe dla kobiet, nie? W sensie ja oglądałem to i mówię, ja pierdolę, co ja oglądam, ale nie mogę przestać.
No to brzmi dobrze. Ja słyszałem o tym bardzo dużo do dobrych rzeczy. I pewnie kiedyś po to sięgnę tak naprawdę, chociaż The Great też powinienem.
Jeżeli miałbym ci... The Great musisz zacząć, bo jest po prostu lepsze. Ale jeżeli chcesz zobaczyć coś ciekawego i tak po prostu sobie to zobaczyć, to film jest po prostu tak jak wielka, jest wizualnie perełką. Wszyscy mają piękne, kolorowe stroje, jest naprawdę, naprawdę wyjątkowe. Te intrygi są super, bo intrygi tworzą ci... To jest dla mnie sesja easy, nie? Wprowadzają ci postacie, każdy ma konkretne te. Ja bardzo ciepło myślę o Izie, kiedy to oglądam, bo jest po prostu intryga uknuta niesamowicie.
No, brzmi dobrze.
I jeszcze jedna rzecz o tym. Tylko teraz zapomniałem, co chcę powiedzieć.
Aha.
No, po prostu będzie pan zadowolony. Nie?
Jest
to
seks.
Jest taki... Jest, oczywiście. I to jest scena seksu. To jest Harlekin. Więc jak masz scenę seksu, to ona nie trwa 10 sekund. Ona trwa półtorej minuty albo dwie, podczas których patrzysz na siebie z osobą, która ogląda to. Patrzysz z powrotem, patrzysz jeszcze raz na siebie, patrzysz z powrotem i tak parę razy, bo jest to, wiesz, seks romantyczny, nie?
A. Jest dużo całowania stóp.
Nie, ale jest dużo motywu typu odbierania dziewictwa. Ale jest to, mówię, to jest. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak uwieść 16-latkę, to musisz. To jest jakby. Ten film musisz zobaczyć, bo to jest dokładnie ta fantazja, nie?
Ściągam teraz.
Nie, jest cudo. Po prostu. Po prostu dobrze się to ogląda i muszę ci powiedzieć, że no nigdy, nie, jakby rzadko mam coś takiego, że mówię, Jezus, dlaczego ja to oglądam, ciągle oglądam, nie wiem dlaczego, ale muszę oglądać.
Trzeba korzystać z takich chwil, zaakceptować to. Nie ma czegoś takiego jak guilty pleasure. Słuchaj, Mateusz, musimy kończyć na dzisiaj, bo mamy jeszcze do obgadania V Rising, ale czuję, że może powinniśmy przełożyć to na następny podcast, bo o tym
myślę,
się pewnie rozgadamy.
Myślę, że powinniśmy powiedzieć tak, wyszła nowa gierka, mi gdzieś wyskoczyła i ja zarażam ludzi pasją do tego zupełnie, jak zmieniam ich w wampiry.
Wyszła V prawie, Rising ona jest w early accessie ciągle.
Ona jest w early accessie, ale jest tak kompletna, że jest gierką, jakby można powiedzieć, że to jest praktyczna gierka. W sensie działa ok, będzie tylko polepszana. Gra jest strasznie wciągająca, jest to taki survival, w którym zbierasz przedmioty, budujesz bazy, budujesz kolejne rzeczy, przetwarzasz zasoby na inne zasoby i budujesz coraz więcej bazy. W międzyczasie masz system walki, taki Lordem z Lola trochę, czyli umiejętności plus walka. Robisz to wszystko po to, żeby pokonywać kolejne wyjątkowych przeciwników i zbierać ich krew. Gra jest naprawdę dobra, wciągająca, jest dużo kontentu i zastanowiliśmy się nawet, czy nie stworzyć własnego serwerka.
Tak.
I nie zagrać sobie razem.
I prawdopodobnie do tego dojdzie, także jeśli nas słuchacie i jesteście zainteresowani, to wpadajcie na nasz Discord i... Tam
na Discordzie
jest giereczki.
Gierki, giereczki. Ja tutaj napisałem, może nawet to przypinuję. Ile osób?
Są 4 teraz, w tym ja i ty.
Są 4 osoby, plus jeszcze pewnie Miki, plus jeszcze dojdzie parę osób, więc można nawet stworzyć własny serwer. Biorąc pod uwagę, że podstawowe serwery są przeludnione, to może to będzie dobry motyw, żeby się pobawić razem.
Pewnie. Jest to dobry plan. Więc zapraszamy. Ale na dzisiaj w takim razie będzie to koniec. Słuchaliście audycji Inside Baseball, to był odcinek 265. I z Wrocławia i z Warszawy mówili do was Konrad Okoński, cokolwiek to napisałem. Mordeczka prawilna.
oraz Mateusz Żerkowski, Wąpierz Pospolity.
Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/insidebaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.koko@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.